Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mamy przyjemność gościć w przystanku Historia pana profesora Grzegorza Łukomskiego, historyka, wykładowca akademickiego, także pisarza. Tutaj będziemy rozmawiali o drugiej książce, tak, dotyczącej Józefa Mackiewicza. Świeża, absolutna nowość, antykomunizm jako imperatyw kategoryczny. O takim tytule, którą wydała oficyna LTW. Panie profesorze, już jedna książka o Mackiewiczu była.
Tak, no ta jest jak gdyby kontynuacją, chociaż formalnie nie jest to drugi tom czy druga część, no ale zainspirowało mnie parę spraw związanych z Mackiewiczem. Po pierwsze, ta część, która ukazała się kilka lat temu, spotkała się z bardzo życzliwym odzewem czytelników.
To prawda.
I to jest jakby punkt pierwszy. Po drugie, Mackiewicz jest postacią tak intelektualnie pojemną, że tak powiem, że można jeszcze więcej. Jest jeszcze mnóstwo materiałów niewykorzystanych, które można właśnie ująć w kolejną pracę. I tym właśnie zainspirowany postanowiłem siąść i dokończyć. I jeszcze coś dopisać.
No dobrze. A co takiego jest w tej książce, czego nie ma w pierwszej? Oczywiście nie będziemy Państwu książki opowiadali, tak, i streszczali.
Nie, proszę, bo czytelnicy oczywiście nie będziemy zdradzali. Oczywiście, tak, prawda? Niech czytelnicy sami ocenią. No po pierwsze jest rozwinięcie pewnych wątków, które z powodów oczywistych nie zmieściły się w toku narracji tej pierwszej części. No i wymagały naprawdę jeszcze, aż się prosiły o to, żeby rozwinąć. I taki wątek na przykład właśnie relacji Mackiewicza z twórcami emigracyjnymi. Albo wątek z dyrektorem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, Janem Nowakiem, Zdzisławem Jeziorańskim. No te wątki zasygnalizowane w pierwszej części no wymagały jak gdyby rozwinięcia, tym bardziej, że miałem sygnały ze strony właśnie odbiorców, czytelników, czy będzie ciąg dalszy tej historii. No i właśnie jako się rzekło, postanowiłem rzeczywiście uzupełnić pewne rzeczy, jeszcze rozwinąć. No i dla zainteresowanych osób być może oczywiście będzie to rzecz do przeczytania. Taką mam nadzieję.
Ale ten antykomunizm w tytule jest pretekstem do opowiedzenia tej historii, czy rzeczywiście ten antykomunizm pan profesor wziął na warsztat?
Wziąłem na warsztat, dlatego że jako się rzekło, Mackiewicz po prostu był zdeklarowanym takim konsekwentnym antykomunistą.
No właśnie, jak on postrzegał antykomunizm? Bo to była postawa szersza niż tylko postawa, która dotyczyła, nie wiem, partii komunistycznej.
Tak, to nie była oczywiście postawa typu ideologicznego, prawda? To była postawa typu intelektualnego. Mackiewicz był intelektualistą i to takim naprawdę głębokim intelektualistą. Zaryzykuję twierdzenie, że był najlepszym polskim pisarzem drugiej połowy XX wieku. A poza tym oczywiście jednym z najlepszych publicystów, bo to jest jak gdyby ta druga część jego działalności. No i osnową i wątkiem jego twórczości, zarówno literackiej, jak i publicystycznej, był właśnie ten antykomunizm, pojmowany jako postrzeganie świata. Nie tylko jako, powiedzmy, kontrapunkt do idei bolszewickiej, komunistycznej, neokomunistycznej, neomarksistowskiej, etc., ale jako pewien model życia, model cywilizacyjno-kulturowy cywilizacji zachodniej i kultury zachodniej. Mackiewicz występował w obronie kultury zachodniej, ponieważ została zatruta ideologią komunistyczną, ideologią bolszewicką, która jak kameleon ewoluuje, bo przecież teraz ma różne oblicza, różne mutacje, pojawiają się nowe wątki, prawda? Od tej znanej rewolucji z lat 60., od szkoły frankfurckiej poczynając, te różne wątki neokomunizmu i neomarksizmu ciągle funkcjonują wśród elit nie tylko politycznych, ale kulturalnych, elit kulturalnych, zwłaszcza Europy Zachodniej. O, Mackiewicz widział to już wówczas. w latach 60. czy 70. jak gdyby narodziny tego, tych nowych wątków komunistycznych, no jak gdyby będących pewnym kontrapunktem dla tego marksizmu takiego twardego, prawda, z obliczem Stalina, etc., takiego marksizmu bolszewickiego.
To nim przejdziemy do tego późnego antykomunizmu, czy późnej analizy komunizmu, jaki Józef Mackiewicz także opisywał, relacjonował w swojej publicystyce czy listach, z którymi teraz możemy się zapoznać, ponieważ rzeczywiście od kilku lat wychodzą już te tomy, tak, mniej znane pism Józefa Mackiewicza, które skrzętnie wydaje jego wydawca pani Nina Karsow. Wcześniej znaliśmy przede wszystkim Mackiewicza jako pisarza, jako prozaika, jako autora książki reportażu o Katyniu. Od dłuższego czasu przyglądamy się też Mackiewiczowi w tych różnych także interakcjach z pisarzami, z przyjaciółmi, z Giedrojciem,
tak,
z tymi ludźmi, z którymi też na różne sposoby współpracował,
właśnie
współdziałał.
Właśnie na płaszczyźnie publicystycznej, prawda? Jako ale publicysta, jako taki się, homopolitykus nawet, tak, powiedział.
To przyjrzyjmy się może od początku. Jak Mackiewicz ten swój budował, ten zręb swojego antykomunizmu, od czego on jak gdyby zaczynał, od jakiego typu refleksji, reakcji?
Zaczynał od tych swoich pierwszych doświadczeń życiowych, gdy wchodził w dorosłe życie jako dorastający chłopak i wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
I tutaj powieść Lwowa Wolna, proszę państwa.
Tak, przez dwa lata w siodle. Można powiedzieć, że oglądał z perspektywy ułańskiego siodła, był prostym ułanem oczywiście, ale jego spostrzeżenia były już wówczas bardzo wnikliwe. A jeszcze troszeczkę wcześniej na obszarze Wileńszczyzny, czyli w ogóle w obszarze byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, no ten bolszewizm pojawił się najwcześniej. Tam właśnie na te tereny, prawda, na tereny Białorusi, Wileńszczyzny, czy na tereny Ukrainy. To był obszar, który był pierwszą ofiarą tego eksperymentu, monstrualnego eksperymentu społecznego, socjologicznego, jakkolwiek byśmy to nazwali. I Mackiewicz, wrażliwy młodzieniec, kilkunastoletni, przecież zaciągnął się do wojska, gdy miał lat kilkanaście, do Wojska Polskiego, no, obserwował. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że obserwowało wielu, uczestniczyło wielu, ale nie wszyscy mieli taką wrażliwość, czy też taką ochotę przekazania tego innym, czy też taki potencjał intelektualny po prostu. Mackiewicz oczywiście w tym dojrzewał. Później były następne etapy. Obserwował państwo sowieckie, państwo bolszewickie w latach 20. i jako publicysta Wileńskiego Słowa. No i wówczas miał też okazję do pewnej konfrontacji i pewnych wniosków. Granica Ryska była przecież granicą dwóch światów, dwóch kultur. Bolszewickiej Rosji, kraju nędzy i zniewolenia i zbrodni. No i po drugiej stronie była Polska, odbudowująca swój niepodległy byt, Polska demokratyczna, Polska należąca do cywilizacji i kultury zachodniej. Ta jego publicystyka w słowie w latach 20. i 30. już wówczas była taka głęboko wnikliwa i antykomunistyczna. Przerastał już wówczas wielu. Był takim, powiedzmy sobie, jednym z prekursorów sowietologii w publicystyce polskiej. Niewielu ich było w okresie II Rzeczypospolitej, a Mackiewicz właśnie do tego grona możemy z całą pewnością zaliczyć. No i wreszcie kolejny etap to jego doświadczenia z pierwszą i drugą okupacją sowiecką na Wileńszczyźnie. Tam przecież spędził całą okupację.
To jest między innymi opisane w znakomitej powieści Droga donikąd.
No właśnie. I on wówczas narodził się Mackiewicz pisarz tak naprawdę, bo przedtem no to oczywiście był dziennikarzem, publicystą, natomiast właśnie w okresie okupacji, w okresie wojny zaczęły powstawać jego pierwsze wspaniałe teksty. Oczywiście pisał już takowe próby pierwsze przed wybuchem wojny, ale te wielkie naprawdę, jak Droga donikąd, prawda, czy późniejsze, no one właściwie z jakiego powodu? No miał więcej czasu. miał więcej czasu, mieszkał na odludziu troszeczkę, prawda, poza tym głównym nurtem wydarzeń pod Wilnem. No i to też pewnie sprzyjało pewnej refleksji, no i okupacyjna rzeczywistość nie nastrajała do niczego innego, jak tylko właśnie do takiego skupienia się, zamknięcia, no i po prostu pisania. I te traumatyczne przejścia, które miał w życiu w związku z posądzeniem o kolaborację z Niemcami, także utwierdziły go w przekonaniu, że tutaj no, ten głównym wątkiem tego zła jest właśnie bolszewizm, jest komunizm. No i to starał się przekazywać właściwie do końca swojej pracowitej twórczości, aż do samej śmierci.
A jakie, bo tutaj pan profesor też o tym mówił, bo to jest też postawa, która dzisiaj jest aktualna, no bo powiedzmy całego tego systemu w takim rozumieniu, jak widzieliśmy chociażby, czy raczej w takiej rzeczywistości politycznej, nie tyle w rozumieniu, jak to widzieliśmy chociażby w okresie zimnej wojny, nie ma. Ale tu pan profesor też nadmienił, że bardzo istotną kwestią dla Mackiewicza były kwestie cywilizacyjne. Znaczy, czym w takim razie, w tym aspekcie cywilizacyjnym był dla Mackiewicza komunizm?
Komunizm, no właśnie, to była destrukcja. To było coś, co jest przeciwne człowieczeństwu, człowiekowi. Komunizm to konstrukcja, to taka cywilizacja, która nie służy człowiekowi, a jest skierowana przeciwko człowiekowi właśnie, wbrew tym wszystkim szumnym hasłom, prawda, lansowanym przez komunistów. To jest destrukcja, to jest totalne kłamstwo i totalna zbrodnia, totalne zniewolenie umysłów. I to jest kreowanie właściwie nowego społeczeństwa i nowego człowieka, tego homo sovieticus takiego, prawda? Komunizm czy bolszewizm trawi umysły, wpływa bardzo destrukcyjnie. Poprzez inżynierię społeczną, jaką stosowali bolszewicy, wyeliminowali ze społeczeństwa, ze swojego grona wszystkich ludzi inaczej myślących, ludzi humanistów, ludzi, którzy spoglądali głębiej. Każda grupa społeczna praktycznie została dotknięta. Możemy właśnie powiedzieć nawet, że no właśnie zdziesiątkowana nawet, prawda? Dokonano takiej decymacji, a nawet więcej. Doprowadzono do tego, że wytworzono pewien model społeczeństwa, który tak naprawdę funkcjonuje we współczesnej Rosji także do dzisiaj. Ten sposób myślenia, który wykreowali bolszewicy.
We wszystkich krajach chyba postsowieckich.
I po trosze, nie oszukujmy się, we wszystkich krajach, gdzie Sowieci no, mieli jakieś tam wpływy, prawda? Im większe wpływy, tym ten homo sovieticus tkwi głębiej. Tak? No Polska oczywiście, no tam byliśmy tym najweselszym barakiem w tym obozie komunistycznym i rzeczywiście może stosunkowo najmniej w nas tego właśnie tego homo sovieticus, tego myślenia, ale przecież no nie oszukujmy się, współczesna scena polityczna nasza też jest pełna tych odniesień, oczywiście. Prawda? To moglibyśmy tutaj długo na ten temat dyskutować.
No dobrze. To teraz w drugą stronę. To co w takim razie postulował, czy uważał za słuszne Mackiewicz? No, on nie był kochany przez swoich współczesnych. Nie był kochany przez część emigracji, zwłaszcza londyńskiej, delikatnie mówiąc.
Tak.
Przez to borykał się przez całe lata no, z pewnym takim życiem bardzo ascetycznym, żeby nie powiedzieć...
wręcz, tak, prawda? Tak. Skromnym, często na pograniczu no, ubóstwa wręcz. Przecież tak. Mieszkał w tym Monachium.
Andrzej Mietkowski, którego kiedyś tutaj gościłem, wspominał właśnie wizytę u Mackiewiczów, znaczy u Mackiewicza i Barbary Toporskiej w domu w Monachium, no to powiedział, że to trąciło wręcz właśnie ubóstwem.
Wręcz ubóstwem, tak. On bardzo niechętnie zresztą zapraszał gości, chociaż bardzo był gościnny i lubił. Z prostego powodu. Nie miał czym przyjąć gości. Nie miał pieniędzy, żeby, no nie wiem, szklankę herbaty i jakąś przekąskę do, prawda? No coś, co w tradycyjnej tam kulturze, w gościnności zawsze jest, że jak zapraszamy gościa, no to musimy go czymś przyjąć. Nieraz nie było go na to stać. Oni żyli często na skraju ubóstwa. Żył tylko ze swojej pracy, no i oczywiście wspierała go żona Barbara Toporska, która no, jej bardzo wiele zawdzięczał. Łącznie nawet z tym, że była pierwszą czytelniczką jego tekstów i to bardzo wnikliwą czytelniczką. I jak sam niejednokrotnie podkreślał, no, jej sugestie często wpływały na zmianę biegu niektórych wątków jego powieści. Prawda? Więc to tak to właśnie wyglądało. No i z tego powodu Mackiewicz był po prostu człowiekiem wyalienowanym. I środowiska polskiej diaspory politycznej na Zachodzie też go nie kochały. No przykładem jest chociażby nagonka ze strony Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Zaraz do tego przejdziemy, do tego wątku.
Ale też i inni. Toczył polemiki. Często były to homeryckie boje na łamach prasy tej emigracyjnej właśnie. No, życzliwie udostępniał wiadomości londyńskie Grydzewski. No, był takim jego dobrym duchem, który umożliwiał mu, dał mu tą trybunę, no, w której mógł publikować swoje teksty. Potem Stefania Kosowska, już trochę mniej, z którą był tam trochę pewnie trochę już skonfliktowany. Ale generalnie miał nawet problemy z tym, żeby publikować, żeby zamieszczać swoje teksty, bo były zbyt prawdziwe, zbyt ostre, no i kuły w oczy.
Panie profesorze, ale czy może być coś zbyt prawdziwe, albo jest prawdziwe,
no
albo
tak,
nie?
Może być, dlatego że ta prawda, która funkcjonuje często, prawda, no jak wiemy, tam jest wiele prawd, nawet dowcipy sobie na ten temat opowiadamy, prawda? Natomiast Mackiewicz był zwolennikiem jednej prawdy, prawdy prawdziwej, takiej, która no, jest ponad wszystko i nie ma żadnych półprawd i półcieni, prawda, i świat półcieni. Komunizm jest komunizmem i nigdy niczym innym nie będzie. Nie można nadawać ludzkiej twarzy komunizmowi, nie można czynić go bardziej, nie wiem, ludzkim, bo on zawsze będzie komunizmem. Tylko i wyłącznie komunizm. To jest ideologia zbrodnicza. Prawda? A to się nie podobało wielu, dlatego że to no, też szargało troszeczkę mity narodowe, często mity, prawda? Autorytety. Moralne autorytety, no na przykład środowiska kombatanckie w Londynie zwłaszcza, bardzo były niechętne Mackiewiczowi, no z powodu chociażby kilku powieści jak Lewa Wolna, czy też powieści dotyczących okresu okupacyjnego, jak nie można głośno mówić, etc. I mniejsze różne przecież też przyczynki i teksty, które zamieszczał w publicystyce prasowej. Także nie był lubiany. Musiał przez całe życie walczyć i to bardzo intensywnie o to, żeby móc przekazać pewną swoją myśl. Właśnie ten antykomunizm jako imperatyw kategoryczny. Tak nawiązałem troszeczkę właśnie do Kanta, dlatego że no po prostu to się spina, mówiąc kolokwialnie. Mackiewicz był takim właśnie antykomunistą.
Co ukształtowało Mackiewicza tak naprawdę? Jakiego rodzaju światopogląd? No bo tak, Endecji nie lubił.
Nie lubił, tak.
Trudno powiedzieć, że był konserwatystą w takim stopniu.
Bo nie był, bo oczywiście
brat,
tak. Był,
a już zwłaszcza jak potem brat zaczął współpracować z Departamentem oczywiście. Pierwszym, no to,
tak, to
nastąpiło
prawda.
Zerwanie ich wzajemnych stosunków.
To prawda.
Jak on by się lokował ideologicznie?
Więc tak, był przede wszystkim indywidualistą. Podobnie zresztą jak jego brat Stanisław, ale to zupełnie inna historia. Kształtowało go środowisko, w którym się wychował. To znaczy obszar byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był wielkim admiratorem tej krainy. Zwiedził ją przecież wzdłuż i wszerz jako dziennikarz, jako publicysta słowa. Znał dokładnie, znał ludzi tej krainy, znał historię tego obszaru i tej ziemi. I znał wartość tej ziemi, że to jest pewien obszar, który stanowił kiedyś o wielkości Rzeczypospolitej. Gdy zaczęliśmy tracić kresy pod naporem moskiewskim, pod naporem Moskali, to zaczęliśmy tracić swoją tożsamość i swoją siłę jako państwo. No ale oczywiście można powiedzieć tak, Mackiewicz nie był historykiem, więc z pewnymi jego tezami niekoniecznie musimy się zgadzać, prawda? Tak jak ta jego słynna teza z Lewej Wolnej, że dlaczego tam Denikinowi, prawda, dał tą, nie pomógł, a tą, tak gdyby ten tytuł pracy, prawda, dał wolną, tam Lewa Wolna. Chociaż no, wojsko maszeruje, prawda, po prawej stronie od czasów napoleońskich, więc Lewa jest zawsze zawsze wolna. Tak to wyjaśniał, że niekoniecznie chodziło mu o ten właśnie bolszewizm. I to jest rzecz dyskusyjna, dlatego że do dzisiaj spieramy się o to w gronie kolegów, czy dobrze zrobił Piłsudski, że nie pomógł Denikinowi. Otóż dobrze zrobił, dlatego że Denikin był po prostu Wielkorusem. Niczego innego by nam biali nie dali, jak obszar, no nie wiem, Królestwa Kongresowego. I o tym otwarcie przecież mówili i Piłsudski dokładnie o tym wiedział, bo Piłsudski w odróżnieniu od innych z ówczesnej sceny politycznej doskonale znał Rosję. I to nie taką Rosję z najwyższej półki, jak Dmowski, że był tam powiedzmy posłem do Dumy, ale znał taką Rosję prawdziwą, prawda? Jako zesłaniec, jako uczestnik życia społecznego właśnie w cesarstwie rosyjskim. I Piłsudski zrobił dobrze. Niekoniecznie musimy się zgadzać z Mackiewiczem akurat w tym przypadku, ale takich wyjątków nie jest dużo. Nie jest dużo. Miał intuicję. Nie był historykiem, a miał intuicję historyka. Miał na pewno takie spojrzenie, perspektywę, jaką powinni mieć historycy. I jaką mają historycy. W większości oczywiście.
Ale z drugiej strony zawsze apelował o to, żeby Sowietów Rosji bolszewickiej nie utożsamiać z Rosją przedbolszewicką.
Tak, tak. I to też była bardzo kontrowersyjna teza. Czy Rosja bolszewicka jest kontynuacją cesarskiej Rosji, czy też nie jest? Do dzisiaj trwają na ten temat spory. Mackiewicz był zwolennikiem tezy, którą wielokrotnie powtarzał, że Bolszewia to jest coś odmiennego, zaprzeczenie Rosji cesarskiej. Dlaczego? Bo Mackiewicz zapamiętał z dzieciństwa inną Rosję. Rosję bardziej przyjazną. Oczywiście z naszego polskiego punktu widzenia możemy powiedzieć, że no, my doznaliśmy opresji Moskali, prawda, wielokrotnie. Ale gdy spojrzeć na to z perspektywy historycznej, to te wszystkie opresje popowstaniowe mają się nijak do opresji bolszewickiej, prawda, do zbrodni bolszewickich. Rosja była krajem, który od początku XX wieku zaczął się demokratyzować. No, powstawał tam zaczątki parlamentaryzmu, tak, Duma, pierwsza, druga, trzecia. Mackiewicz dorastał wówczas i jako młodzieniec widział to. Oczywiście też możemy powiedzieć, że idealizował troszeczkę, bo młody człowiek, prawda, pewne rzeczy może idealizować. Ale nie możemy mu odmówić jednego, dobrej znajomości Rosji i duszy rosyjskiej. Zarówno od strony literackiej, powiedzmy Dostojewskiego tam i tak dalej, jak od strony takiej z autopsji własnej, życiowej po prostu, prawda, bo żył. Niektórzy mówią, że idealizował Rosję i dlatego przeciwstawiał tą bolszewię Rosji tradycyjnej, że był może zbyt młody, żeby zrozumieć mechanizmy, jakie panowały w cesarstwie Romanowów. Być może, ale przecież później bardzo dobrze współpracował z niektórymi przedstawicielami emigracji rosyjskiej. Miał wśród nich wielu przyjaciół, publikował na łamach ich czasopism i doskonale rozumiał ich punkt widzenia, właśnie białych. Chociaż oczywiście spierał się z nimi o to, że przecież no, oni byli zwolennikami Rosji takiej, jaką opuścili, prawda? Więc tutaj był pewien dysonans. Tam miejsca dla prawdziwie wolnej Polski nie było przecież, prawda? No bo to jest taka dyskusja oczywiście już między historykami. Natomiast z całą pewnością Mackiewicz czuł ten zew historii. Czuł te wszystkie przemiany, które od wieków kształtowały Rosję, poczynając od czasów mongolskich i od czasów księstwa moskiewskiego. Doskonale wiedział o tym, że Rosja to tak naprawdę jest zlepek ziem zdobytych lub zdominowanych, przyłączonych, anektowanych, że Rosja to jest księstwo moskiewskie, że cała reszta to jest przecież rzecz zdobyta. Bo to w kulturze rosyjskiej od czasów mongolskich funkcjonuje do dzisiaj, prawda? Żeby była bliższa i dalsza zagranica, żeby był ten obszar buforowy i tak jak Mongołowie rozszerzać swoje władztwo, a niekoniecznie wewnętrznie je spajać.
Nim przejdę do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, któremu pan poświęcał uwagę w książce, to jeszcze chciałbym zapytać o taki wątek, który mnie kiedyś zafrapował. Mm-hmm. 500 numer kultury, w którym był tekst Czesława Miłosza, wspomnienie Józefa Mackiewicza. Bardzo pochwalny tekst pod adresem Józefa Mackiewicza. Oczywiście tam były różne uwagi na temat zaangażowania Józefa Mackiewicza w okresie wileńskim, podczas okupacji, w takim, można powiedzieć, w taką opcję proniemiecką, ale tak. Studnicki. Ale Miłosz w Mackiewiczu przede wszystkim doceniał wielkiego twórcę, wielkiego pisarza, wielkiego artystę. Mimo że miał kompletnie różne poglądy, chociażby na sam komunizm, bo wszak Czesław Miłosz administracji Polski Ludowej wysługiwał się do momentu, kiedy poczuł się zagrożonym, konkretnie po śmierci Pruszyńskiego, kiedy wyczuł, że on może być tą następną ofiarą reżimu. Że
i schronił się w Maison Lafitte.
Tak, że może wrócić do Polski lub nie wrócić, zginąć w wypadku, może się cokolwiek z nim stać. Wtedy, można powiedzieć, uruchomił się miłoszowski antykomunizm, chociaż potem był też wnikliwym krytykiem tego systemu i ustroju, ale...
Oczywiście, to zniewolony umysł jest tutaj jak dobrym przykładem, prawda? To taka wiwisekcja tego, co znał też z autopsji przecież.
Ale był na pewno daleki od takiego światopoglądu Mackiewicza w tej dziedzinie, przynajmniej jeśli chodzi o pewną konsekwencję, trwanie przy raz obranym zdaniu, przy raz obranych zasadach. Tutaj na pewno z Mackiewiczem się bardziej różnił, niż go to wszystko łączyło. No właśnie, a jak by wyglądały te relacje między Mackiewiczem a Miłoszem?
Obaj doceniali swoją wielkość. Różnili się, jak pan redaktor słusznie zauważył, różnili się w wielu kwestiach, ale z całej korespondencji między nimi, z całych tych relacji, przecież trwających latami, wynika jedno. Doceniali wzajemnie swoją wartość i to widać było. Miłosz odnosił się do twórczości Mackiewicza. W listach bardzo szczerze o wielu jego pracach wypowiadał się bardzo w zasadzie w samych superlatywach i vice versa. Mackiewicz też doceniał to, co robił Miłosz. Mackiewicz był nawet troszeczkę w tym odosobniony, bo Miłosz przecież miał też wielu krytyków, no, co było związane z tymi jego woltami politycznymi. No i troszeczkę był takim kameleonem politycznym, prawda? Byłby przysposabiającym się do każdej sytuacji. Natomiast jednego nie można Miłoszowi odmówić wielkości jako twórcy. I Mackiewicz to dobrze oddzielał, dokładnie oddzielał. Miłosz twórca, wielki literat, poeta, od Mackiewicza człowieka, który miał swoje różne Miłosz miał różne swoje zakręty, jak wiemy. Bardzo go nie lubił Sergiusz Piasecki z różnych powodów, także troszeczkę z osobistych powodów, ale nie tylko Sergiusz Piasecki. Miłosz był tak troszeczkę na uboczu polskiej diaspory politycznej, ale obaj do końca pozostali wobec siebie bardzo fair i zawsze się wspierali w decydujących momentach. To jest ważne. W 1951-1952 roku, gdy trwała polemika wokół Miłosza, cóż on tam takiego zrobił, to Mackiewicz napisał bardzo ładny tekst, który bronił Miłosza. Bronił Miłosza i należał wówczas do bardzo nielicznych, którzy bronili Miłosza. No Giedroyć oczywiście bronił środowisko kultury paryskiej, ale miał też wielu takich, którzy bardzo negatywnie oceniali jego, po prostu mieszali jak gdyby Miłosza człowieka i Miłosza twórcę. A to były zupełnie dwie różne postacie, dwie różne osobowości i na tym to polegało.
To jeszcze jedna rzecz, nim przejdziemy do tego najtrudniejszego wątku, chociaż raz jeszcze odsyłam Państwa do znakomitej książki pana profesora. Przede wszystkim to, co mnie ujmuje w książce pana profesora, to pewna przejrzystość wywodu i duża znajomość opisywanego tematu. I pan dobrze też czuje Józefa Mackiewicza, bo nie każdy go czuje.
Jasne.
I przez to nie
błędy
zawsze
go rozumiem. Będziemy zdradzali. Błędy nie będziemy zdradzać.
Panie profesorze, a No właśnie, a jaki był ten stosunek wzajemny między Mackiewiczem a Giedroyciem? Bo tak, Giedroyć wydawał Mackiewicza. W dużym stopniu Mackiewicz by też nie zaistniał bez takiej...
Wiele tekstów przecież. Tak.
Wiele bardzo ważnych tekstów, powieści. No, tak. To jest wytrwała praca redaktora paryskiej kultury. Zresztą wielu pisarzy byśmy nie mieli dzisiaj w pamięci, na uwadze, bo ich dzieła by być może nawet nie powstały. No, to jest i Andrzej Bobkowski, i Witold Gombrowicz.
Ale rzeczywiście...
Gigantyczna robota, tam dosyć też mocno spierali.
Tak, spierali się. No Giedroyć był akuszerem wielu postaci, prawda? Dzięki Giedroyciowi właściwie wytworzyła się ta cała wspaniała plejada artystów, pisarzy, poetów, którzy funkcjonowali na emigracji. Ale właśnie, różnili się politycznie. Różnili się politycznie. Giedroyć by należał do tej grupy, która uważała, że należy jednak, zwłaszcza po 56 roku, po odwilży, wejść z krajem, czy też z rządzącymi, z komunistami w jakiś dialog. Jakiś modus vivendi, bo no nie da, chcemy uniknąć III wojny światowej. Nie da się tutaj nic innego zrobić. Był zdania, że podobnie zresztą jak Juliusz Mieroszewski. To ten ośrodek lansował po 56 roku taki model, że trzeba się z rodakami w kraju dogadać, a zwłaszcza z rządzącymi, właśnie dla dobra Polaków, dla dobra społeczeństwa. Bo antagonizmy i to, co nas dzieli, no to jest tylko ze szkodą, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają w kraju pod komunistyczną opresją. I lansował tak, chociaż oczywiście nie wprost i nie expressis verbis, ale taką linię, że no, należy miękko traktować to, co się dzieje w kraju. Należy wspierać wszelkie przejawy takiego społecznego buntu, czy też chęci przemiany tego ustroju. A było coś takiego, że po odwilży zaczęto właśnie ustrój komunistyczny przybliżać ludziom, tak? Dawać, zdejmowano tą ponurą maskę Stalina i zakładano uśmiechniętą i szczerą twarz Gomułki, a później Gierka to już zupełnie, prawda, że przecież to jest socjalizm, jest dla ludzi i w tym właśnie duchu. Natomiast Mackiewicza to raziło i drażniło. Komunizm zawsze będzie komunizmem i te wszelkie pozorne zmiany, te zmiany uważał za pozorne. To był tylko taki powiedzmy lifting pozorny, związany z nowym kursem politycznym płynącym z Moskwy, z centrali moskiewskiej. Gomułka był takim samym komunistą jak Bierut, tylko tyle, że realizował zadania płynące z Moskwy w sposób odmienny. Taki, żeby było to bardziej przyjazne i strawne społecznie. Zatem nie obalać komunizm, ale czynić go bardziej ludzkim. Co dla Mackiewicza było herezją, bo komunizm albo obalimy, albo on będzie trwał. Tertium non datur. Nie ma światło cieni, nie ma pośrednich dróg. Komunizm to jest taki system, który trzeba zniszczyć. Trzeba zniszczyć. I to wielokrotnie powtarzał. To jest zaraza, która trawi umysły. Podstępna zaraza, bo ona tam przecież proponuje świetlaną przyszłość i tak dalej. I ludzie dają się na to nabrać. I ludzie dają się na to nabrać. I w tym sensie oczywiście Giedroyć różnił się od Mackiewicza. Niemniej jednak szanował Mackiewicza jako twórcę, jako literata, bo mniej jako publicystę, bo oczywiście nie zgadzał się z jego tekstami. Natomiast jego książki, wiemy, że niektóre prace zostały wydane pod egidą Jerzego Giedroycia. No i cały ten ośrodek paryski był właściwie w opozycji troszeczkę nie tylko do Mackiewicza, ale do Londynu. Londyn to była ostoja rządu Rzeczypospolitej i pewnej takiej tradycyjnej linii, tradycyjnego podziału na Piłsudczyków i Sikorszczyków, a potem jeszcze tam na jakieś innych drobniejsze opcje. Tam była centrala polskości w sensie politycznym. Natomiast Giedroyć stworzył centralę polskości w sensie intelektualnym, tak byśmy powiedzieli, prawda?
I te dwa światy... języka, kultury.
Tak, oczywiście. I te dwa światy, bardzo z trudem się z sobą... Grydzewski też nie za bardzo lubił Giedroycia. bo był bardziej zdecydowanym antykomunistą, bardziej wyrazistym w relacjach z tą ideologią właśnie i wielu innych, zresztą moglibyśmy wymieniać tutaj cały szereg postaci. Natomiast Mackiewicz był jakby na samej górze. Jego antykomunizm był właśnie taki intelektualny. To nie była doktryna, to nie była tam jakaś polityka, co podkreślał, ale to była intelektualna gra przeciwko tej ideologii, która jest zbrodnią i powinna po prostu przestać istnieć.
Panie profesorze, no dobrze, no to czego dotyczył spór Kuriera z Warszawy, autora książki wspomnieniowej, też o powstaniu warszawskim, przede wszystkim dotyczącej powstania warszawskiego, czyli Jana Nowaka Jeziorońskiego, późniejszego wieloletniego szefa Radia Wolna Europa w Monachium, a Józefa Mackiewicza. Można powiedzieć, cel powinien mieć wspólny
obalenie oczywiście.
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, władz komunistycznych.
Mieszkali niemal blisko siebie w jednym mieście, w Monachium, przez lat kilkanaście, a jednak się bardzo różnili. Mackiewicz napisał broszurę pod tytułem Mówi rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Wydał ją w 1969 roku, ale to było jak gdyby zwieńczenie sporu. Spór był już wcześniej. Mackiewicz nie zgadzał się z linią programową Radia Wolna Europa. Linia programowa Radia Wolna Europa, skądinąd przecież radia bardzo zasłużonego, prawda? No to dla nas mieszkających w kraju było okno ku wolności, okno na świat i ku wolności. Natomiast Nowak Jeziorański jako dyrektor RWE musiał realizować pewną linię programową płynącą z Waszyngtonu, bo przecież był finansowany, jak to się ładnie mówi, przez Kongres Amerykański, czyli inaczej mówiąc agendę CIA, prawda? To, bo to przecież była część tej gry propagandowej. I w związku z tym, gdy nastąpiła odwilż w relacjach amerykańsko-sowieckich, to także i Wolna Europa łagodniej zaczęła podchodzić do komunizmu. Nowak Jeziorański, podobnie jak Giedroyć, też był zwolennikiem takiego właśnie porozumienia się z krajem na jakiejś tam płaszczyźnie, bo przecież to służy dobru społecznemu, jak uzasadniał. W związku z tym, powiedzmy, takie jego taki wyrazisty antykomunizm, który jeszcze tam powiedzmy w latach 50., prawda, w okresie tej najbardziej zimnej wojny, był widoczny. W latach 60. już nie, bo zmieniły się relacje sowiecko-amerykańskie. I Mackiewicz też się z tym nie zgadzał. Wypominał właśnie Nowakowi to, że jest zbyt układny wobec komunistów, wobec systemu panującego w kraju. Ale było coś jeszcze. Nowak Jeziorański był człowiekiem charakterologicznie bardzo trudnym i skomplikowanym. Był człowiekiem ambitnym, który chciał, aspirował nawet do takiego przywództwa na forum polskiej diaspory, polskiej emigracji. No i działał politycznie, działał bardzo intensywnie w różnych organizacjach politycznych. Nowak był też człowiekiem, który miał swoją przeszłość okupacyjną, bardzo chlubną. Kurierem był, prawda? Kurierem i taki zaistniał. Starannie starał się podtrzymywać tę swoją legendę z okresu okupacji. Natomiast w okresie konfliktu z Mackiewiczem wypominał Mackiewiczowi, że był kolaborantem, agentem niemieckim. I później wyszło na jaw, że ten, który tam głosem Katona, prawda, potępiał Mackiewicza, sam tym razem rzeczywiście miał niejasną kartę okupacyjną. Mianowicie był w Warszawie, pracował w takim głównym urzędzie zabezpieczonych nieruchomości, prawda? Był Treuhänderem, jak to się ładnie po niemiecku mówi. No to była instytucja, która przejmowała mienie głównie pożydowskie. głównie pożydowskie. No Żydzi oczywiście z pozbawieniem byli w czasie okupacji tej wszelkiej swojej własności, no i pozamykani w gettach, jak wiemy. No i Nowak pracował w takiej instytucji. Cały spór dotyczył tego, czy Nowak zaczął w tej instytucji pracować z inspiracji podziemia, z inspiracji Polskiego Państwa Podziemnego, żeby był po prostu tam, prawda, taką osobą do specjalnych zadań, czy też odwrotnie, pracując tam, został pozyskany przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego w celu, no, żeby wykorzystać jego kontakty z Niemcami. No i Nowak oczywiście zaprzeczał wszystkiemu, doszło nawet do procesu przecież, ale nie z Mackiewiczem, tylko z prasą niemiecką, która to wyciągnęła na jaw. Nawet pojawiły się dokumenty, które te fakty, wstydliwe fakty z przeszłości Jana Nowaka, no, potwierdzały. Ostatecznie Nowak nie mógł udowodnić, że było inaczej. Proces przegrał w 1975 roku i to stało się ostatecznie przyczyną do zdymisjonowania go. Inaczej mówiąc, po prostu powiedziano mu, żeby sam zrezygnował i się podał do dymisji, nie wyrzucono. Był jeszcze jeden wątek. Jako szef dopuszczał się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, mobbingu. Do Mackiewicza trafiały listy, jako do pewnego rodzaju autorytetu moralnego, trafiały listy pracowników RWE, podpisane, no, listy, w których można było przeczytać, jakim to szefem był Nowak Jeziorański. No i też te fakty, no, początkowo skrywane, gdy wyszły na jaw, coraz więcej osób, no, powiedzmy, dotkniętych takim sposobem zarządzania firmą, ujawniały swoje przeżycia związane z pracą na miejscu. Sprawa wyszła na jaw. Osobą, która najbardziej przyczyniła się do zdyskredytowania czy też wyciągnięcia na jaw tych różnych informacji z wnętrza RWE, był Kazimierz Zamorski. Kazimierz Zamorski, bardzo zacna postać, no, moglibyśmy też o nim wiele mówić, mająca bardzo, no, wspaniałą kartę z okresu II wojny światowej. Był zresztą Zamorski także przyjacielem Mackiewicza. Te wątki pomieściłem w pracy. Nie będę mówił więcej szczegółów, bo nie chcę zdradzać, po prostu tak. Chcę zachęcić czytelników.
Dokładnie,
że,
tak.
Ale ręczę, że kto zdecyduje się, nie będzie zawiedziony i będzie czytał.
Naprawdę, znakomita książka, proszę Państwa. Niewiele w ogóle o Mackiewiczu powstało w Polsce ciekawych książek, tak, no, tak naprawdę. To jest taki paradoks. Przechodząc właśnie do współczesności, panie profesorze, zdziwiłby się Józef Mackiewicz, prawda, że Sejm obecnej kadencji głosował w sprawie, żeby rok 2022 był rokiem Józefa Mackiewicza.
Tak, Mackiewicz oczywiście był człowiekiem...
To jest jakiś trochę taki zagrobu.
Tak, dysonans, zupełny dysonans i pewien jakby... Na pewno poczułby dyskomfort, dlatego że był człowiekiem, który nie lubił być, powiedzmy, nadmiernie fetowany. On chciał, żeby go doceniano za jego myśli. Wszelkie takie fety i uroczystości, zdaje się, nie bardzo były zgodne z jego charakterem po prostu. Nie czułby się pewnie komfortowo. No ale tak już jest, że pewne postacie, które wyrosły ponad przeciętność, no staramy się jakoś, prawda, przybliżyć, żeby pamięć o nich nie zginęła, także i w tym wymiarze takim społeczno-politycznym, no bo to też jest w końcu ważne, bo to ma pewien zasięg medialny też przecież, tak? Mackiewicz ciągle przecież sekowany, wymazywany przez szereg lat ze świadomości, no jest stosunkowo i nawet współcześnie stosunkowo mało znanym twórcą.
To prawda.
Dlatego każda płaszczyzna promocji jego twórczości jest, myślę, całkiem dobra.
Taki paradoks jeszcze związany z Józefem Mackiewiczem. Od 30 lat żyjemy w wolnym kraju, w Polsce, która, no, mieni się też krajem po prostu liberalnej demokracji, a z drugiej strony pana książka, profesora Boleckiego, nieżyjącego już Grzegorza Eberharda.
Tak, tak, tak.
Niewiele było prac, które dotykały jak gdyby jądra właśnie ideologii, sposobu myślenia Józefa Mackiewicza. O nim nawet no, ci wszyscy, którzy się jego twórczością zajmują, wiedzą, że podejmują pewnego rodzaju ryzyko.
Ryzyko, tak, oczywiście.
Właśnie, tutaj takie pytanie do pana. Nie bał się pan profesor drugiej książki popełnić o Mackiewiczu?
Nie, dlatego, że jak powiedziałem, nabrałem pewności, że ona jest dobrze przyjmowana, że ta pierwsza została dobrze przyjęta i to mnie najbardziej w gruncie rzeczy zachęciło do kontynuowania. A myślę, że materiałów jest jeszcze troszeczkę i może kiedyś, jak starczy czasu, to może jeszcze kolejną część dałoby się
życzę
napisać.
Życzę sobie i
w każdym bądź razie no, sprawa jest otwarta, tak powiedzmy.
Mnie to cieszy, ja sprawa bardzo lubię otwarta. Książki pana profesora.
Jest to, tak, zdawałem sobie sprawę z tego, że podejmując kiedyś tam przed laty, przecież pierwszą część tę napisałem w 2011 roku. Ona miała kilka wydań. I no wówczas też, jak wiemy, były troszeczkę inne czasy, prawda? 2011 rok. No to też trzeba wziąć pod uwagę ten kontekst, że no to było po Smoleńsku, prawda? Ta nasza scena polityczna była zupełnie inna. I to ryzyko nie tylko, powiedzmy, intelektualne, ale ryzyko no takie całkiem konkretne, prawda? Też chodziło w grę. To jasne. Wszyscy, którzy podejmowaliśmy dzieło pisania o Mackiewiczu, no podejmowaliśmy, no profesor Bolecki jeszcze wcześniej, o parę lat wcześniej, więc tym bardziej. To wszystko było stąpanie po kruchym lodzie. Dlatego, że Mackiewicz był postacią wyklętą po prostu. Wyklętą i...
Andrzej Witkowski nawet wspominał, że w drugim obiegu nie tak, wydawano, albo dokładnie. Niechętnie wydawano Mackiewicza.
Albo przemilczaną, zamilczaną, tak, prawda, nic o nim nie można mówić, albo jeżeli już to źle.
Się nie podobał na przykład Michnikowi, więc o nim nie mówiono przez
tak,
całe lata.
Dokładnie tak. I to jest właśnie to, że to jest kwintesencja tego, że w okresie, gdy kształtowała się druga RP, bo przecież to nie stało się Deus Ex Machina w 1989 roku, tylko ta przemiana przecież trwa i to się kształtuje, prawda? To dzisiaj ciągną się za nami, mówiąc brzydko, ogony, które nie powinny się już ciągnąć w różnych płaszczyznach życia społecznego. To moglibyśmy tutaj wymienić wiele płaszczyzn życia społecznego, politycznego i tak dalej. To jest wszystko spuścizna komunizmu i podejmowanie tematu no, tak wyrazistego, prawda, jakim jest antykomunista, zdeklarowany antykomunista Mackiewicz w czasach, kiedy ten komunizm tak naprawdę jeszcze w Polsce był, w latach 90. Tak? No co tu dużo mówić. Komuniści, proszę Państwa, podzielili się, powtórzę, pewnie już to kiedyś mówiłem, ale komuniści podzielili się z opozycją nie tyle władzą, ile odpowiedzialnością za zrujnowane państwo. I to jest kwintesencja okrągłego stołu. Moglibyśmy ten wątek oczywiście rozwijać w szczegółach, ale tak powiedzmy najogólniej cała sprawa do tego się sprowadza. No i to jest ten główny grzech, który wówczas popełniono. No oczywiście możemy powiedzieć tak, no to był początek. Dobrze, że chociaż to i te przemiany dzięki temu przecież następują. I zawsze musi być jakiś początek. Ale to było wszystko obarczone pewnym piętnem. I z tego musimy sobie też zdawać sprawę, że to nie było takie zupełnie fajne i bezkonfliktowe, jak to się niekiedy przedstawia.
No dobrze, to teraz na koniec taki rodzaj, może bym powiedział, zabawy intelektualnej. Panie profesorze, jakby Józef Mackiewicz patrzył na trzecią RP jako kontynuację PRL-u, jako pewnego rodzaju ciągłość, jeżeli tak, to w czym, gdzie, jeżeli zerwanie, to gdzie nastąpiło?
Tak,
byłby no, raczej krytyczny, podejrzewam.
Byłby krytyczny, no, nie dożył, bo jak wiemy, zmarł 31 stycznia 1985 roku, no więc w Polsce no, to było, prawda? Formalnie stan wojenny został zniesiony, no ale tak naprawdę żyliśmy jeszcze w cieniu tych wszystkich wydarzeń, aż do okrągłego stołu, aż do 88, 89 roku. Mackiewicz już wówczas był krytyczny wobec opozycjonistów i dysydentów. To znaczy nie wszystkich uważał za szczerych i prawdziwych opozycjonistów i dysydentów. Niektórych z nich uważał po prostu za koncesjonowanych opozycjonistów i dysydentów. Takich, którzy byli wykreowani, prawda, przez władzę po to tylko, żeby no, działać na zasadzie jakiegoś tam konia trojańskiego czy innych, prawda, tutaj odniesień. I z tego też musimy sobie zdawać sprawę, że przecież cała nasza opozycja, tak zresztą chlubna, prawda, solidarnościowa, etc., no tam też były różne nurty i różne wątki i wielu było po prostu takich, którzy nie tyle chcieli obalić komunizm, ile ulepszyć komunizm, prawda? Ulepszyć komunizm.
Pamiętamy hasło socjalizm z ludzką twarzą.
No właśnie, socjalizm z ludzką twarzą. Natomiast to było sprzeczne fundamentalnie z tym, co mówił i pisał Mackiewicz. I to przecież przeszło na lata 90. Więc na pewno Mackiewicz byłby bardzo krytyczny wobec tego, co działo się w latach 90. Może dobrze, że tego nie dożył, bo rzeczywiście byłoby to dla niego wielkim ciosem. Chociaż, no, jak mówimy, no, te przemiany zaszły, jakiś tam moment zero nastąpił, no i one trwają do dnia dzisiejszego, prawda? Oby Bóg dał, żeby trwały skutecznie jak najdłużej, no bo jakiegoś regresu trudno sobie nawet wyobrazić, prawda? Miał nastąpić jakiś nawrót do tego, co było.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zachęcam do lektury książki pana profesora Grzegorza Łukomskiego o Józefie Mackiewiczu, Antykomunizm jako imperatyw kategoryczny. Takie nawiązanie do myśli Immanuela Kanta, czy do tytułu jednej z książek Immanuela Kanta. I bardzo proszę czytać. Czytać Józefa Mackiewicza, czytać książki Józefie Mackiewiczu.
Ja bardzo dziękuję za dobre słowo, no i dziękuję Państwu za uwagę.
Również dziękuję Panie Profesorze za rozmowę.